tematyka, jak mi się wydaje, może panie też skorzystają. Szczególnie, że tekst, o którym chciałem powiedzieć, jakby adresowany jest do wszystkich chrześcijan, ale metaforyka, sposób wypowiedzi, jak mi się wydaje, jest taki bardziej męski, maskulinistyczny. W różny sposób można ujmować, czy patrzeć i postrzegać na życie człowieka i na swoje życie. Bardzo wiele tych sposobów ma swoją pewną prawomocność i jest prawdziwych jednocześnie. Można na przykład patrzeć na życie jako na pewne wyścigi. Można spoglądać na życie jako na pewną budowę. Coś w swoim życiu należy stworzyć, coś osiągnąć, zbudować, żeby zostawić po sobie. Z kolei niektórzy próbują definiować, czy definiują swoje życie jako pewne zbieranie czy kolekcjonowanie doznań. I bywa, że chcą doświadczyć wszystkiego, zaznać wszystkich rzeczy, wszystko zobaczyć, wszędzie pojechać. Bywa też tak, że ktoś, kto jedzie na wakacje, tak, leci samolotem z jakąś wycieczką i już słyszy rozmowy tych osób obok gdzieś, na co, czy dokąd polecą, czy udają się wakacje w przyszłym roku. I bywa, że to jest taka gonitwa, w której nie można wygrać. Dlatego, że zawsze będzie coś, czego się nie zobaczyło, zawsze będzie jakieś doznanie, które będzie wydawać się nam lepsze od tego, co się ma. I myślę, że taka konfrontacja z wiecznością, uświadomienie sobie tego, że Bóg, że spotkanie z Bogiem jest życiem wiecznym, że poznanie Boga jest wiecznym życiem, potrafi od tej, nie wiem czy całkowicie, ale potrafi uwalniać właśnie od takiej nieustannej gonitwy, pokazywać, że nie musimy tak naprawdę wszystkiego zdobyć i wszystkiego zyskać. A życie w jakiś sposób możemy postrzegać, wartościowe życie, życie takie, jakie chcielibyśmy przejść do tej nocy. W bardzo wielu kulturach, filozofiach, też w bardzo wielu religiach, i o tym jakby chciałbym powiedzieć na dzisiejszym kazaniu, życie jest ujmowane na obraz militarny, jako wojna. W czasach apostoła Pawła, na przykład Kumrańczycy, taka żydowska społeczność, albo stoicy w ten sposób pojmowali życie jako walkę. Człowiek byłby żołnierzem, prowadziłby życie takie żołnierza, musiałby zwyciężyć w wojnie. Tylko nam, osobom wychowanym na jakimś kinie sensacyjnym, filmach sensacyjnych, to się kojarzy z jakimś nieustannym bieganiem, strzelaniem, czy jakimś machaniem mieczem i krwią. Natomiast niekoniecznie wojna i walka musi mieć właśnie takie skojarzenia. Mój dziadek przykładowo, który przeszedł kampanię wrześniową, nie strzelił ani razu. A był w tych oddziałach, które miały walczyć na froncie. Wszędzie gdzieś maszerowali. Tak więc wojna czy walka, ta metafora życia jako wojny może oznaczać też wytrwałość. Może oznaczać dyscyplinę. Może oznaczać po prostu pewną konsekwencję. Może oznaczać brak lęku. Natomiast niekoniecznie coś, co można i trzeba osiągnąć raz za razem. Była kiedyś taka znakomita konferencja, gdzie między innymi rozmawiano o problemach polskiego chrześcijaństwa. I taka pani socjolog powiedziała tak, że problemem na przykład Polaków, naszej kultury, która przez wieki była tworzona, jest pewna takie pragnienie czy tendencja do tego, ażeby zyskać coś albo teraz, albo nigdy. Że można poświęcić się, jesteśmy gotowi do wielkich poświęceń, pod warunkiem, że one przyniosą szybciutko jakiś rezultat i że to poświęcenie będzie krótkotrwałe. Ona powiedziała tak, że gdyby było to możliwe, ażeby cały naród nawrócić w 3 dni, to Polska już dawno byłaby nawrócona. Dawno byłaby zewangelizowana. Ale dlatego, że nasza praca jest trochę inna. Jesteśmy posyłani jako owce między wilki. Że Kościół i Bóg i Królestwo Boże rozwija się w sposób delikatny, to my jako chrześcijanie ewangelikalni mielibyśmy ten problem. Gdyby Jezus powiedział, posyłam was jak wilki na owce, to Polska już dawno te owce byłyby wyżarte i byłaby nawrócona. Ale chrześcijaństwo działa trochę inaczej. I tekst, któremu chciałem się przyjrzeć, króciutko skomentować, że często był on niewłaściwie rozumiany, ewentualnie tylko fragmenty się z niego wybiera, a nie czyta całego. Jest to fragment z listu do Efezjan, 6 rozdział od 10 do 17. Kto ma Biblię, to proszę otworzyć. Do 20 wersetu, przepraszam, od 10 do 20 wersetu. Ja przeczytam według takiego troszeczkę innego tłumaczenia, ale w zasadzie odpowiada to temu, co mamy w Biblii warszawskiej. W końcu jest to jeden z ostatnich pouczeń, tak, jedno z ostatnich pouczeń Pawła w liście do Efezjan. Potem mamy już tylko takie pozdrowienie końcowe, zakończenie listu. Od 10 wersetu, 6. W końcu bądźcie mocni w Panu i w sile Jego mocy. Załóżcie kompletną zbroję Boga, abyście byli w stanie stanąć przeciwko krętactwom diabła. Ponieważ walka nasza nie jest przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko mocom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko kosmicznym władcom tej ciemności, kosmokratorom, tak, czyli władcom kosmosu, dosłownie tłumacząc, przeciwko bytom duchowym zła w niebiańskich miejscach. Dlatego weźcie kompletną zbroję Bożą, abyście byli w stanie stawić opór w dniu złym i przygotowawszy wszystko, mogli się ostać. Stójcie więc, opasawszy biodra swoje prawdą i założywszy na pierśnik sprawiedliwości i przywiązawszy stopy gotowością Ewangelii pokoju. We wszystkim biorąc tarczę wiary, którą będziecie w stanie wszelkie strzały zła płonące zgasić. I także hełm zbawienia przyjmijcie i miecz ducha, którym jest Słowo Boga. Przez każdą modlitwę, prośbę i prośbę modląc się w każdym czasie w duchu i w tym czuwając we wszelkiej wytrwałości i prośbie za wszystkich świętych. I za mnie, żeby mi dane było słowo podczas otwierania swoich ust w dzielności ogłaszania tajemnicy Ewangelii, dla której jestem reprezentantem w kajdanach, ażebym w niej odważnie przemawiał, jak należy mi mówić. Tak, zwrócę uwagę na parę tutaj wersetów charakterystycznych. Mianowicie najpierw mamy polecenie do założenia tej kompletnej, pełnej zbroi, abyśmy mogli w jakiś sposób postać się, czy stanąć przeciwko tym matactwom, czy krętactwom, metodom diabelskim. I już to użycie tego określenia krętactwa, tak, jakieś oszustwa, pokazuje, a tu może jeszcze werset 10, tak? Mowa jest o mocy, którą mamy być mocni. I ten werset 10 też mówi nam o pewnym leitmotivie właśnie tego fragmentu, bo to jest moc Pana, Jego moc, w której mamy stać. I to jest też pewne nasze uwolnienie, tak, nas, bo nie musimy być czy stać w naszej mocy, bo ona mogłaby okazać się zbyt marna w porównaniu z tym, w zestawieniu z tym, z czym jesteśmy konfrontowani, ale mamy tu Bożą moc i w Jego mocy możemy stanąć. Natomiast mowa o tych krętactwach diabelskich pokazuje, tutaj ta myśl nie jest rozwinięta, ale pokazuje, że zło czy zły nie lubi działać wprost. Że zazwyczaj my jesteśmy konfrontowani, czy popełniamy, czynimy jakieś złe rzeczy, tłumacząc się, jakby nie widząc za tym, czy próbując nazywać troszeczkę rzeczy inaczej po imieniu, niż one są. Zło, które nas kusi, powoduje, czy prowadzi czasami do takich sytuacji, że przebiera się, udaje dobro. Tylko tłumaczy, w tym za tym może stać inny cel wyższy. Wygarnij mu prawdę, w końcu jesteśmy do prawdy, na przykład do mówienia prawdy, a tymczasem możemy w ten sposób już bardzo skrzywdzić albo nawet dobić, nie? Bo może lepiej by nam czasami, ażeby jednak się ugryźć w język i czegoś nie powiedzieć. Tak więc to zło, z którym jesteśmy, które stanowi dla nas zagrożenie, nie jest rzeczą oczywistą. Diabeł przecież nie przychodzi do nas i nie mówi nam, wyjdź na ulicę, tak? Rąbnij kogoś siekierą w głowę. Każdy oczywiście człowiek, który jest normalny, definiuje, to jest złe. Tak? W takim wypadku czegoś takiego oczywiście nie uczynił. Werset 12, następny, który tłumaczy nam, że naszą walka nasza nie jest przeciwko krwi i ciału, czyli nie przeciwko ludziom, ale przeciwko mocom, zwierznościom, kosmicznym władcom tej ciemności, bytom duchowym, zła w miejscach niebiańskich. Ma dwa elementy, tak? Przeciwko czemu nie prowadzimy walki i przeciwko czemu prowadzimy walkę. I z tego wynikają właśnie dwie bardzo istotne rzeczy. Nie przeciwko ciału krwi i ciału, czyli inaczej nie przeciwko ludziom. To znaczy, że naszym przeciwnikiem nie są ludzie i nie jest człowiek. Ludzie nie są naszymi nieprzyjaciółmi. Inaczej mówiąc, my nie mamy wrogów. Może być tak, że wrogowie mają nas. Ktoś może uważać nas, chrześcijan, osób wierzących, za wrogów. Ale my nie definiujemy nikogo, żadnego człowieka, jako naszego nieprzyjaciela, jako naszego wroga. Fanatyczny muzułmanin, który podżyna gardła chrześcijańskim dzieciom, nie jest naszym wrogiem. Mimo, że on uważa chrześcijan i nas za swoich wrogów. Tak? Ktoś, kto pali chrześcijan publicznie w klatkach, nie jest naszym wrogiem. Nikt inny tego nie mówi, tylko Jezus. Jeżeli zaczynamy uważać jakichś ludzi za naszych wrogów, to oznacza, że gdzieś zaczynamy powoli gubić albo może oddalać się od tego, co jest istotą Ewangelii. Że może Boga szukamy, tak jak Eliasz oczekiwał, w burzy, kiedy On przychodzi w owym cichym, trudnym do dostrzeżenia powiewy wiatru. Z czym zaś toczymy walkę? Jest cała kategoria różnych bytów wymieniona. Moce, zwierzchności, kosmiczni władcy tej ciemności, byty duchowe w miejscach niebiańskich. Te wszystkie kategorie pojawiają się w pierwszym i drugim rozdziale listu do Efezji. Należy widzieć to w tym kontekście, gdzie czytamy, Paweł pisze, iż dziękuję w modlitwach, aby Bóg dał mądrości ku poznaniu i oświecił, żebyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, jaka jest nadzwyczajna wielkość, to jest 1:19, mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy, jaką potem 21 na przykład, jaką łaskę okazał Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych Bóg, posadził po prawicy swojej ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, wszelkim imieniem, które może być wymienione, poddał wszystko pod moc Jego. I dalej w wersecie drugim mówi: i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Ta mowa o owych bytach, na przykład pod owym pojęciem tych władców kosmosu w religiach greckich czy rzymskich widziano, czy nazywano w ten sposób gwiazdy, tak, czy planety, ciała niebieskie, które mniej lub bardziej były powiązane z określonymi bóstwami pogańskimi. Tak. No my do dzisiaj Mars nazywamy Marsem, Jowisz, Jowiszem, imiona starożytnych bóstw. W literaturze żydowskiej właśnie okresu czasu Jezusa mniej więcej, okresu drugiej świątyni, bywało, że nawiązywano do tej myśli, ale mówiąc, że owe gwiazdy w jakiś sposób powiązane są z aniołami, które zbuntowały się przeciwko Bogu, które upadły. Na przykład jest taka księga, która wchodzi w skład Biblii Kościoła Etiopskiego, tak, pierwsza księga Henocha, i tam mamy, to jest żydowska księga, mamy powiązania, że gwiazdy symbolizują owe upadłe anioły, w jakiś sposób może próbują wpływać na los w tym świecie. Tutaj apostoł Paweł prawdopodobnie chce pokazać, że może stoi na podobnym, może nie tyle identyfikuje gwiazdy z jakimiś duchami złymi, co raczej wyraża myśl, że faktycznie bóstwa kultów pogańskich mogą mieć jakiś charakter demoniczny. I druga rzecz, mianowicie w kontekście rozdziału pierwszego i drugiego ten bój, który toczymy, jest już bojem zwycięskim. Jest bojem wygranym. Z góry to jest wiadomo, jaki jest wynik tego boju. W myśli żydowskiej jakby te siły dobra i zła się ścierały i w pewnym momencie Bóg miałby dopiero wkroczyć w przyszłości i opowiedzieć się zdecydowanie po stronie dobra, pokonać zło. Natomiast według Nowego Testamentu, mimo że zło jeszcze jest doświadczane, mimo że zło jest bardzo wyraziste, że zło czyni bardzo dużo szkód, to zostało już krzyżu Chrystusa pokonane. I wierzący wraz z Nim zostali w owych niebiańskich miejscach wraz z Chrystusem położeni, ustanowieni. Można zadać pytanie, co to znaczy? Ja nie przyjmuję sobie, żebym był niebiański gdzieś tam. Natomiast to cały czas oddaje ową myśl o tej drugiej rzeczywistości, której Boże zbawienie, chociaż może jeszcze nie jest w pełni w tym świecie widoczne, ale już się dokonało. Kiedyś się tylko w pełni objawi, natomiast zło zostało już pokonane, chociaż jeszcze jest uporczywe. To pokazuje nam, że w tym konflikcie z jakimś możliwym złem, czy z jakąś możliwą siłą zła na tym świecie, my, chrześcijanie, możemy wygrać. Mamy nie naszą moc, dzięki Bogu, ale moc Bożą, którą ten pokazał Chrystusie przez Jego zmiany. Oznacza to, i teraz może przejdziemy do tego, abyśmy przyjrzeli się, na czym i w jaki sposób apostoł Paweł definiuje tu bój, który toczymy. Bój, który toczymy. I proszę zobaczyć jeszcze, że te złe siły i złe moce, one nie są w żaden sposób tutaj potrzebne do tego, ażeby zrozumieć istotę Ewangelii. One tutaj tylko pokazują to, co chrześcijanom w tym świecie może sprawiać problem. Ale jednocześnie mowa o nich ukazuje nam, że narzędzia do zwycięstwa zostały przez Boga w Chrystusie nam dane. I są to rzeczy następujące. Tak? Mianowicie wymieniane są w wersecie 14 elementy Bożej zbroi. Biodra mają być opasane prawdą. Jest to szczególnie widoczne w greckim tekście nawiązanie do Izajasza 11:5. Fragment księgi Izajasza 11 do Izajasz 11 do bodajże do 9 wersetu opowiada nam, zapowiada nadejście sprawiedliwego króla, który kiedyś będzie w Izraelu rządził, sprawiedliwego władcy. I w tym 5 wersecie powiedziane jest, że sprawiedliwość i prawda będą przepaską jego bioder. Ta przepaska to coś w rodzaju takich starożytnych majtek. Dziwnie by brzmiało, gdybym powiedział, niech i sprawiedliwość i prawda Boża będą waszymi majtkami. Ale tu chodziło o taką ideę, wyrażenie tej idei, że no, w zasadzie nie możemy zobaczyć człowieka, tak, który chociaż tego elementu stroju by nie miał na sobie. Tak. Idziemy na plażę i widzimy, wszyscy majtki noszą. Tak więc chodzi tu o to, iż sprawiedliwość i prawda stają się wręcz naturą. Tak. Nieodłącznie towarzyszą. Stają się wręcz naturą tego człowieka. Tak więc, jeżeli prawda ma być naszą przepaską biodrową, to znaczy to, że nieustannie i wciąż ma nam towarzyszyć. Wciąż ma być nam obecna. Tarcze wiary, czym jest wiara. Wiara nie jest jakimś zbiorem zasad, dogmatów, w które wierzymy. Wiara, pistis w Nowym Testamencie, jest czymś podobnym do właśnie owej sprawiedliwości, owej prawdy. Jest pewnego rodzaju zaufaniem Bogu, powierzeniem się Bogu. Jest pewną ufnością. Jest takim oddaniem się pod pełną zależność Bogu. I to pokazuje się przepraszam, ja zacząłem mówić o wierze, o tarczy wiary, przeskoczyłem werset od razu do 16. Ta wiara, to zaufanie Panu Bogu jest przy okazji czymś, co pozwala nam właśnie przetrwać najgorsze. Jeżeli jesteśmy blisko Boga, jeżeli jesteśmy blisko Pana, to uzyskujemy bardzo wiele. Właściwy ogląd rzeczy, właściwe poznanie. To nasza wiara i stopień naszej ufności, naszego pełnego takiego, może takiego dziecięcego, nasze dziecięce oddanie się Bogu, jest czymś, co w największym stopniu nas chroni. Pancerz sprawiedliwości, no to też w wersecie 14 było to nawiązanie do zapowiedzi z Izajasza. Prawda i sprawiedliwość również tam stanowiły parę, jeśli chodzi o cechy owego władcy. Werset 15 mówi o założeniu, tak, obuwia, aby być gotowymi do zwiastowania Ewangelii. Zobaczymy zaraz w wersecie 17, że jakby jedynym atakiem, który przeprowadzają tutaj chrześcijanie, to jest zwiastowanie Ewangelii. To nie jest jakieś takie sprężenie egzorcystyczne. To nie jest jakieś w tym tekście, tak, szukanie na siłę jakichś duchów czy demonów. atak, o którym tutaj jest mowa, o którym parokrotnie, rzecz, o której mówi się parokrotnie, tak, bo potem w tej prośbie o modlitwę również się ten temat pojawia, to jest odważne zwiastowanie Ewangelii. Ja, żeby jeszcze podkreślić ten aspekt, Paweł mówi Ewangelia pokoju. Jeżeli jest się żołnierzem Chrystusa, ma się tą Bożą zbroję, to walczy się, prowadzi się wojnę, zwiastując pokojową Ewangelię. Zwiastując Ewangelię pokoju. I werset 17 też jest ciekawy. W naszym tłumaczeniu jest oddane to jako weźcie przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boga. Tutaj też mamy nawiązanie tego Izajasza 11 rozdziału. Władca ma słowem swoich ust pełnić władzę sądowniczą, zabijać tych, czy skazywać na śmierć złoczyńców. Natomiast werset 17 jest charakterystyczny, dlatego że gdybyśmy spojrzeli do oryginału greckiego, to to weźcie byłoby w stronie biernej. Ja to czytając to, moje tłumaczenie oddałem jako przyjmijcie. Przyjmijcie to, co jest wam dane. Dlatego, że zbawienie nie jest czymś, co w sposób aktywny można sobie wypracować. Tylko zbawienie przyjmuje się od Boga, ponieważ On nam je z łaski przygotował. Również, to jest też ciekawe, tutaj ten miecz ducha jest, to Słowo Boże jest wręczane człowiekowi. Głosimy Ewangelię też nie naszą mocą, nie przekazując naszej wiedzy czy naszych umiejętności, naszej mądrości, ale przekazując to, co Bóg daje nam w swoim Słowie. I to, co powinno charakteryzować wszystkich żołnierzy i wszelkie wojska, ażeby wygrać bitwę, ażeby wytrzymać w tych duchowych okopach, w których okoliczności mogą być nader niesprzyjające. To jest wezwanie nieustannej modlitwy za wszystkich świętych, za wszystkich chrześcijan. Paweł prosi tutaj też za siebie. W każdym czasie, w duchu, z całą wytrwałością, z błaganiem za wszystkich świętych. Ten ostatni prawie fragment list do Efezjan jest takim pouczeniem skierowanym do wszystkich chrześcijan, do nas wszystkich, ukazującym potrzebę przede wszystkim, jak wydaje mi się, na podstawie tych metafor zbroi, przede wszystkim na potrzebę wytrwałości, czujności, bycia dzielnym w chrześcijańskim życiu. Walka toczona jest z siłami nadprzyrodzonymi, ale nie należy ich rozumieć w tym kontekście, tak? Jako dokonywania egzorcyzmu. Bóg zwyciężył w Chrystusie, dał wierzącym narzędzia do codziennego zwyciężania i do odpierania ataków zła. Chodzi tutaj o trzymanie się prawdy, sprawiedliwości, o zaufanie Bogu, o wiarę, o gotowość do zwiastowania Ewangelii pokoju i na końcu, lecz na pewno nie rzecz najmniej ważna, modlitwę wierzących o siebie nawzajem. Te elementy daje nam możliwość zwycięskiego życia, zwycięstwa, wiktorii w chrześcijaństwie.